Kochani, kiedy wasz pastor zadzwonił i zaskoczył mnie tym pytaniem, czy też usłużę słowem, pomyślałem, chyba na tyle mnie Jastrzębie lubi, że nawet jeśli coś skaleczę, to mi przebaczą. Kiedyś, kiedy kilka lat temu pastor nasz Michał Chydzik zaproponował i mówił, żebym może coś usłużył słowem, pamiętam, powiedziałem mu: drogi pastorze, jeśli mi napiszesz kazanie, ja je zaśpiewam, ale głosić to może nie będę za bardzo. No ale tak Pan sprawił, dzięki Bogu i dzięki Jego łasce przede wszystkim, gdzieś tam raz na jakiś czas mam ten zaszczyt, ten przywilej, że mogę usłużyć słowem, mogę mówić o tym, co Bóg przede wszystkim kładzie na moje serce. I powiem wam szczerze, że właśnie jeszcze w lipcu, kiedy rozmawiałem z waszym pastorem, zapytał się mnie wtedy, czy już masz kazanie? Ja powiedziałem, mam. Ale tylko mi się wydawało, że mam, dlatego że w zasadzie ten ostatni tydzień był takim chyba decydującym tygodniem, kiedy Pan Bóg przyszedł w swoim słowie i chce to słowo wam przekazać, chociaż miałem na myśli zupełnie coś innego, ale wierzę, że jesteśmy prowadzeni Duchem Świętym. Wierzę, że dzieci Boże to ci, którzy poddają się pod Jego inspirację, poddają się pod Jego prowadzenie, w związku z czym zawsze są gotowi, nawet jeśli coś trzeba zmienić, to zmieniają, żeby tylko być wykonawcami Bożej woli, żeby być tylko wykonawcami tego, co Bóg zamierzył, nie co myśmy sobie nawet w najlepszych planach wymyślili, coś, co sobie zorganizowaliśmy już może. Mamy być poddani Duchowi Świętemu i też w zasadzie te pieśni, siostra tutaj Barbara wie, że do ostatniej chwili w zasadzie czekałem z podaniem pieśni, bo tak naprawdę do końca nie wiedziałem i modliłem się i czekałem na to, żeby to Pan inspirował, żeby to On poddawał każdą jedną pieśń, i te pieśni, które dziś zaśpiewaliśmy, właśnie takimi były. W zasadzie w ostatniej chwili przesłałem jej maila o tych pieśniach, a to niezwykle łączy się z tym, co chcę wam dzisiaj przekazać, co chcę wam dzisiaj powiedzieć. Jeszcze wracając do pastora Leszka, tak sobie wtedy pomyślałem, kiedy mówi, no usłyszysz będziecie usługiwać uwielbieniem, ale czy mógłbyś usłużyć słowem, tak sobie wtedy pomyślałem, że jakże bardzo stajemy się podobni do tego świata, bo wychodzi na to, że trzeba teraz w pakietach działać. Mamy pakiety w telefonach komórkowych, mamy szampon 2 w 1, teraz już nawet 3 w 1. No więc dla mnie to jest przywilej, że mogłem dziś przed wami i z wami uwielbiać Pana, a jeszcze większym przywilejem jest, że mogę wam przekazać to słowo, które zapisane jest w liście do Galacjan. Ja wiem, że pastor Leszek bardzo często korzysta z Biblii Warszawsko-Praskiej i to w zasadzie on mnie zainspirował, gdzieś tam słuchając jego wykładów, jego kazań, do sięgnięcia po tą Biblię, i powiem wam szczerze, że bardzo mocno ją pokochałem. I nawet w lutym pewien brat ze zboru podarował mi taką Biblię na urodziny. Bardzo, bardzo lubię ją czytać w tym przekładzie. I pozwólcie, że fragment, który chcę przeczytać, właśnie przeczytam z tego tłumaczenia z Biblii Warszawsko-Praskiej. Jest on zapisany w 6 rozdziale listu do Galacjan i przeczytam wersety od 14 do 16. Lecz ja nie pragnę się chlubić niczym poza krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na Jego krzyżu świat został ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Nie ma bowiem żadnego znaczenia to, czy się jest obrzezanym, czy nie. Ważne jest jedynie to, żeby być nowym stworzeniem. Na wszystkich tych, którzy będą się trzymać powyższego stwierdzenia, na nich i na całego Izraela Bożego, niech stąpi pokój i miłosierdzie. Boże kochany, dziękujemy Ci za to, że przyszliśmy teraz do stołu, że w zupełnej wolności możemy otwierać nasze Biblię, że możemy je czytać. że możemy rozmyślać i rozmawiać o tym, co Ty sam do nas chcesz dzisiaj mówić. Duchu Święty, jeśli mam stać na tym miejscu i przekazywać słowo, to chcę poddać się Tobie. Dlatego proszę, wypełnij moje usta, abym zborowi temu plewy nie podawał, lecz żywe i zdrowe ziarno, z którego może wyrosnąć Twój owoc. I mnie samego ucz, Duchu Święty. Prowadź nas w imieniu Jezusa. Amen. Tak się otwiera moja Biblia. Bracia i siostry, może zanim zacznę mówić to słowo, powiem wam coś z mojego życia, z moje pewne świadectwo, które też jest właśnie związane z wygłoszeniem słowa. Ostatnio w Ustroniu, gdy głosiłem, dzieliłem się tym świadectwem. Właśnie kilka lat temu, kiedy właśnie pastor poprosił, ja później zacząłem się modlić i mówić: Panie, jeśli to jest Twoja wola, będę to czynił. Ja nie czuję się zupełnie na siłach, nie czuję się zupełnie człowiekiem, który byłby w jakiś sposób uzdolniony w tym zakresie, ale jeśli to jest Twoja wola, poddam się Twojej woli i będę to robił, będę to czynił. I wiecie, na jednej z modlitw piątkowych, modlitw dla mężczyzn, kiedy się modliliśmy, kiedy trwaliśmy przed Panem, ja również modliłem się i ciągle jakby wypraszałem u Pana jakieś znaki, jakieś słowo, które mogłoby stać się jakimś słowem przewodnim dla mojej służby, dla zwiastowania. Wtedy, gdy właśnie trwaliśmy w modlitwie, wyraźnie usłyszałem trzy słowa: będziesz głosił krzyż. Usłyszałem takie słowa i to tak bardzo mocno mnie przeniknęło wtedy, chociaż zupełnie nie rozumiałem, co to oznacza. Będziesz głosił krzyż. I wiecie, kiedy głosiłem po raz kolejny z kazań, kolejne z tych słów, które Pan gdzieś tam wkładał do mojego serca, pewien brat do mnie podszedł, on wiedział o tym moim przeżyciu i powiedział: Arek, ja już wiem. Kiedy ty głosisz opamiętanie dla Kościoła. A czymże jest krzyż, jeśli nie opamiętaniem? Kiedy przychodzimy pod krzyż, zawsze to musi doprowadzić nas do opamiętania. To nie jest tak, że my, ludzie wierzący, chrześcijanie, którzy już chodzimy z Panem, my nie potrzebujemy opamiętania. Ja nieustannie potrzebuję opamiętania w moim życiu. I wiecie, była jeszcze jedna historia, kiedy Pan Bóg w jakiś sposób to potwierdził. Wybrałem się na 3 dni postu, modlitwy w góry, do takiego oddzielnego miejsca. I kiedy tam się modliłem i wołałem do Pana, wiecie, to nie było takie proste, bo niezwykle to wprowadzało jakieś takie, choć miałem pokój, ale było to dla mnie ciężkie, głosić krzyż Chrystusa. Sam nie rozumiem do końca tego krzyża. Sam nie pojmuję tej miłości, sam potrafię zawieść ten krzyż Chrystusa. I mam o nim głosić, ale kiedy wołałem, kiedy pytałem, Duch Święty powiedział, to było w Wiśle Czarnym, Duch Święty wyraźnie, w zasadzie od samego początku, kiedy tam byłem, jakby w takim kierunku byłem prowadzony, żeby zejść na nabożeństwo niedzielne do Wisły Czarnego, że tam dopełni się coś, czego potrzebuję. I wiecie, choć zamierzyłem, żeby, tak jak mówiłem o tych planach, jeśli mamy jakieś plany, jakieś zamierzenia, zamierzyłem być tam do niedzieli wieczora, ale wiedziałem, że muszę zejść i zszedłem. I wyobraźcie sobie, była taka sytuacja. Pewna siostra, która była na wycieczce w Izraelu, lubi dużo fotografować, jest członkiem zboru w Ustroniu, ona dużo zdjęć zrobiła i później z tych zdjęć lubi robić nie fotografie, tylko pocztówki. I te pocztówki wysyła na święta wielkanocne, święta Bożego Narodzenia. I mówi, że w sobotę ja byłem właśnie w czarnym na górze, a ona w sobotę gdzieś tam oglądała sobie te zdjęcia i w pewnym momencie wzięła do rąk zdjęcie wzgórza Golgoty, trupiej czaszki. I gdy na nie popatrzyła, nagle usłyszała słowo Arek. I pojęła, zrozumiała, że mam jej dać to zdjęcie. Ona nie rozumiała, dlaczego nie wiedziała. I wiecie, oprawiła to w antyramę, to było takie małe zdjęcie, i schowała do torebki. Pomyślała, jutro będę w zborze w Ustroniu, dam Arkowi to zdjęcie. I wiecie, kiedy obudziła się rano, jej syn akurat chodzi do zboru w czarnym, i ni stąd, ni zowąd okazało się, że chce, żeby pojechała razem z nim do Czarnego. Ona w ogóle nie wiedziała, że ja tam jestem, że ja tam będę. I tak w domu jeszcze pomyślała, no to nie będę tej antyramy nosić ze sobą, i odłożyła ją i pojechała do Czarnego. I kiedy ja tam zszedłem do zboru i poproszono mnie też o jedną pieśń, zaśpiewałem Izajasza 53 rozdział. Zgardzony był i opuszczony mąż, boleści w cierpieniu doświadczony, jak ten, przed którym skrywa się twarz, zbity, umęczony. I kiedy usłyszała, jak śpiewam tą pieśń, zaczęła płakać i przepraszać Pana, że jest nieposłuszna. Ja się o tym wszystkim dowiedziałem dopiero po nabożeństwie, kiedy do mnie zadzwoniła i powiedziała: Arek, opowiedziała mi całą tą historię. Ja mówię: siostro, dziękuję Ci bardzo, chociaż jeszcze dzisiaj tego zdjęcia nie dostałem. To jest dla mnie kolejne Boże potwierdzenie niezwykłego Jego działania, bo przecież nikt nas nie umówił tam. To tylko Duch Święty mógł w ten sposób inspirować. I wiedziałem, że jeśli mam się w tej służbie rozwijać i ukierunkowywać, to właśnie w kierunku krzyża. I tak jak powiedziałem, nie miałem zupełnie coś innego głosić, ale ostatni tydzień był zupełnie decydujący. Lecz ja nie pragnę się chlubić niczym poza krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Lecz ja nie pragnę szczycić się, chwalić się niczym innym w swoim życiu poza krzyżem Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł, wszyscy wiemy, jaką był postacią. Apostoł Paweł był jednym z faryzeuszów, był człowiekiem niezwykle wyuczonym, wykształconym. Był w elicie społecznej w tamtym czasie. Jego zdanie się liczyło. To, co powiedział, było ważne i było istotne. Do tego jeszcze był gorliwym prześladowcą, wtedy jak myślał, sekty Jezusa Chrystusa. On pierwszy przed wszystkimi w gorliwości wyprzedzał wszystkich. Ale stanął na jego drodze Pan Jezus Chrystus. I wiecie, od momentu nawrócenia do momentu, kiedy ten list do Galacjan został napisany, minęło około 20 lat. I apostoł Paweł wypowiada słowa: jeśli mam się czymkolwiek chlubić, szczycić, to będę się szczycił krzyżem Pana Jezusa Chrystusa. Nie jakimś krzyżem. Nie krzyżem kogoś. W tym czasie, poza Jerozolimą, stawały krzyże różnych ludzi, złoczyńców. Ludzi, którzy sobie na ten krzyż zasłużyli. Ludzi, którzy z powodu swojego przestępnego życia trafili na krzyż. Ale my nie dziś o takim krzyżu mówimy. My mówimy o krzyżu Jezusa Chrystusa. I co na tym krzyżu się wydarzyło, siostro i bracie, dla mnie? Ja myślę, że może niektórzy z was sobie myślą, my to już wszystko wiemy. Ja też to wszystko wiem. Ale też widzę, w jakim kierunku dzisiaj Kościół idzie. Tak jak już na wstępie powiedziałem, wszystko musi być mega. Wszystko musi być jakieś niezwykłe, jakieś inne, jakieś specjalne. Ale jestem przekonany mocno w swoim sercu, że mamy wrócić do krzyża. Że Kościół Jezusa Chrystusa, jeśli ma się czymś chlubić, to nie uwielbieniem, nie muzyką. Jeśli ma się czymś chlubić, to nie wytwornymi kazaniami, ale ma się chlubić krzyżem Jezusa Chrystusa. Każdy bez wyjątku. Każdy bez wyjątku. A czymże jest ten krzyż? Co wydarzyło się tam na krzyżu? I to wszyscy również doskonale wiemy. Bo na krzyżu umarł nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. To był Jego krzyż, który niósł, który był położony na Jego zbite ramiona, zbite i umęczone plecy. To był być może krzyż, który nie był wcale krzyżem wyheblowanym, tak jak dzisiaj, prawda, przywożą coś, jest to piękne, wspaniałe, tam nie ma drzask. Nie było takich możliwości. Uciosany krzyż tępymi narzędziami. I ten krzyż, który przygniatał go do ziemi, przygniatał z powodu swojego ciężaru, a mało tego z powodu ciężaru twoich i moich win, twoich i moich grzechów. Ten krzyż wlókł za sobą, niósł za sobą na wzgórze Golgoty. A później rozpostarto jego ramiona i przybito go do tego krzyża. Wbito jego dłonie do krzyża, wbito jego stopy. Ale tam na tym krzyżu odniosło się twoje i moje zbawienie. Bracia i siostry, docenimy sobie to. Niech mowa o krzyżu w Kościele Jezusa Chrystusa nie będzie mową, o której może się nawet nie chce słuchać. Niech nie będzie mową pospolitą. Chciejmy słuchać o krzyżu Jezusa Chrystusa. Chciejmy w naszym codziennym życiu zwracać się w kierunku krzyża. Apostoł Paweł miał tyle powodów, z powodu których mógł się chlubić, mógł się szczycić. Ale on wyraźnie powiedział, jeśli mam się czymś szczycić, to będę się szczycił krzyżem Pana mojego Jezusa Chrystusa. W liście do Kolosan w drugim rozdziale, w 14 wersecie, czytamy takie słowa. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. To jest Ewangelia o krzyżu. To jest to, co stało się na krzyżu. On, który był niewinny, on, który przyszedł na świat, aby objawić Ojca, on, który przyszedł na świat, aby pokazać, jak bardzo Ojciec umiłował człowieka, choć było mu to trudne, choć walczył w ogrodzie Getsemane, choć tam płakał i wołał, Panie, jeśli to jest możliwe, odsuń ode mnie ten kielich, nie chcę go wypijać, ale nie jaka moja wola, ale jaka twoja niech się stanie. I poszedł na krzyż. I list dłużny, który został zapisany. Nie ma takiego człowieka na niebie, na ziemi, który by nie posiadał takiego listu, zapisanego przez wroga, zapisanego przez diabła. Jest napisane, że wszyscy zgrzeszyli. Wszystkim brak chwały Bożej. Twój i mój list dłużny został przybity do krzyża, właśnie do tego krzyża. Nie do jakiegoś krzyża, ale do krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, wersety 24-25. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli, jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. To jest mowa o krzyżu. I mam nadzieję i wierzę, że nie ma dzisiaj tu osoby, dla której mowa o krzyżu byłaby jakimś głupstwem. Jeszcze raz chcę to powiedzieć. Jeśli dzisiaj dla Kościoła krzyż stanie się głupstwem, czymś, o czym nie warto mówić, czymś, o czym nie warto wspominać, to przestaje być Kościół. Wiecie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie sposób. Nie sposób ogarnąć, nie sposób zgłębić tej mowy o krzyżu. Nie sposób wymówić. Pewnie brakłoby nam tygodni i miesięcy, żeby mówić i mówić ciągle o tym krzyżu, o tej miłości. Wróćmy do listu do Galacjan. Lecz ja nie pragnę się chlubić niczym innym poza krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na Jego krzyżu świat został ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Jest to ciekawa myśl. Na Jego krzyżu, jeszcze raz powtórzę, na krzyżu Jezusa, nie na jakimś krzyżu, na Jego krzyżu świat został ukrzyżowany dla mnie, a ja zostałem na tym krzyżu ukrzyżowany dla świata. Wiecie, tu nie ma żadnej relacji. Między mną a światem nie ma żadnej relacji, nie może być żadnej relacji. Bo to słowo mi mówi, że Pan Jezus, kiedy wisiał na krzyżu i umierał, On tam krzyżował świat. On tam krzyżował całą obrzydliwość, z którą przychodzi świat. I nie może być wstępu dla Twojego serca, dla Twojego życia, aby świat mógł wejść. On został ukrzyżowany. Ale również jest ta druga strona, że ja zostałem ukrzyżowany dla świata. Nie ma tu żadnej relacji. Nie ma tutaj żadnego dialogu między człowiekiem Bożym a światem. Bo na krzyżu Jezusa Chrystusa została wierze wykopana potężna przepaść. I nie waż się iść w tym kierunku, bo wpadniesz. Nie waż się iść w stronę świata, bo wpadniesz. Nie ma żadnego dialogu. Wiecie, jakiś czas temu na internecie, na Facebooku, ja nie mam tam swoich wpisów, ale niekiedy zaglądam i wiecie, był taki moment, kiedy chrześcijanie, wierzący ludzie, których znałem, wiecie, internet jest fajną rzeczą, ale jest też niezwykle podstępny. Na internecie można napisać wszystko. Można wszystko pokazać. Wiecie, tam ci chrześcijanie, usługujący w grupach uwielbienia, lider młodzieżowy, zaczęli dyskutować, co to jest świat. I wiecie, wszystko by było fajnie, gdyby wnioski płynęły, były pozytywne w kierunku Kościoła, w kierunku Bożego Słowa. Ale byłem zaszokowany, kiedy czytałem te wypowiedzi i nagle zobaczyłem, że ci ludzie oczerniają Kościół. Że ci ludzie po prostu oczerniają Słowo. Że podważają to Słowo. Że świat jest czymś dobrym. Że świat jest czymś, z czego trzeba korzystać. Siostro i bracie, ja nie chcę korzystać. Wiecie, niekiedy wydaje mi się, że jestem jakiś nienormalny. Bo często mam jakieś takie myśli, jakieś takie przeżycia, jakieś takie doświadczenia gdzieś w swoim sercu. Ostatnio Pan dał mi taką myśl. Życie jest zbyt krótkie, żeby tego życia używać. Przedziwna myśl. Bo niektórzy i większość mówi, życie jest zbyt krótkie, więc używaj życia. Życie jest zbyt krótkie, więc musisz jeszcze zobaczyć to, musisz jeszcze zobaczyć tamto. Ale ja chcę powiedzieć, że życie jest zbyt krótkie, aby zajmować się rzeczami mało istotnymi. Aby zajmować się rzeczami mało potrzebnymi. Chcę chlubić się krzyżem. Chcę, żeby moje życie wskazywało na krzyż. I nie chcę mieć nic wspólnego z tym światem. Dalej czytamy w tym fragmencie Bożego Słowa, w liście do Galacjan. Nie ma bowiem żadnego znaczenia to, czy się jest obrzezanym, czy nie. Ważne jest jedynie to, żeby być nowym stworzeniem. Apostoł Paweł, który sam był obrzezany, mówi tutaj, to nie ma żadnego znaczenia. Nasza religijność nie ma żadnego znaczenia. Kościół, który się bawi w religię, Kościół, który tworzy programy, nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest, aby być nowym stworzeniem. I czytamy ten znany nam wszystkim fragment Bożego Słowa z drugiego listu do Koryntian. 5:17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Kiedy zaczyna się ten moment nowego stworzenia? Pamiętamy tą historię, kiedy Nikodem przychodzi do Pana Jezusa. Co mam zrobić, aby być zbawionym? I wtedy Pan Jezus mu mówi, ty się musisz narodzić na nowo, aby wejść do Królestwa Niebios. To jest moment, kiedy stajemy się nowym stworzeniem, kiedy naradzamy się na nowo, kiedy przychodzimy do Pana Jezusa Chrystusa. Oddajemy Mu swoje życie. To jest ten moment. Apostoł Paweł mówi, to jest to. Najważniejsze jest, ważne jest, aby być nowym stworzeniem. Nie jakieś obrzędy religijne. Siostro i bracie, nie to, co już doświadczyłeś. Nie to, czego już się nauczyłeś. Nie to, co już z Bogiem przeżyłeś, doświadczyłeś. Nowe to nowe, ono musi być ciągle świeże, nowe, każdy dzień. Żadnej stagnacji, żadnego stania w miejscu. Świeże, nowe stworzenie, to jest ważne. Chcesz się iść obrzezać? Idź. To nie ma żadnego znaczenia, chcę, żebyś o tym wiedział. To słowo greckie w oryginale ktisis, które tłumaczone jest jako stworzenie. Jedno z tłumaczeń to ustanowiona władza. Odkryłem to ostatnio. W momencie, kiedy naradzasz się na nowo, jest ustanowiona władza, której możesz się uchwycić i którą możesz, z której możesz korzystać. A wiecie, gdzie to zostało ustanowione? Na krzyżu. Bo gdyby nie było krzyża, nie byłoby nowego stworzenia. Bo gdyby nie było krzyża, nie byłoby dzisiaj nas. Jest takie słowo, wiecie, ja ciągle w zasadzie i teraz się zastanawiam, ale zdaje się, że to jest w drugim liście do Koryntian, w drugiej księdze Mojżeszowej. Pozwólcie, że poszukam tego słowa. Teraz ono mi się przypomniało. I kiedy również myślałem o dzisiejszym nabożeństwie, o dzisiejszym usługiwaniu. Nie wiem, być może jest to słowo tutaj dla kogoś na tym miejscu. Być może słowo dla zboru. Druga księga Mojżeszowa 23:28. Czy to w jakiś sposób też wiąże się z tym, z nowym stworzeniem, z byciem nowym stworzeniem. Bo kiedy rodzi się dziecko, wszyscy rodzice o tym dobrze wiedzą, kiedy rodzi się dziecko, jeśli ono jest zdrowe, to ono się rozwija, prawda? Na początku chodzimy, nosimy, ono dużo śpi, dużo je, ale kiedy mijają tygodnie, miesiące, ono się rozwija. I przychodzi moment, kiedy jest tak bardzo wpatrzone w swoich rodziców, w swojego tatę, że nagle, mając około 1 roku, wymyśla sobie w swojej głowie, że też chciałoby chodzić. i zaczyna stawiać pierwsze kroki. Już mówi tata, może mówi mama, mówi baba. Niektóre są takie, że już bardzo ładnie mówią. Ale kiedy już zacznie chodzić, nie mało mu tego, zaczyna biegać. Na nieszczęście rodziców, oczywiście w tym pozytywnym znaczeniu, bo cieszymy się, że jest zdrowe. Ale wtedy mówimy, że jest go wszędzie pełno. Wszystkiego trzeba pilnować. Ale ono nadal jest wpatrzone w swoich rodziców i słyszą, że oni dużo mówią, więc ono też próbuje dużo mówić. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ono się rozwija, rośnie. I w pewnym momencie patrzą, tata ma mamę, a ja jestem sam. Nie, bracia? I zaczynają się rozglądać. Nowe stworzenie. Przenosząc to na ten grunt duchowy. My mamy Ojca w niebie. W Ewangelii Jana jest napisane, Pan Jezus mówi o sobie, to co widzę u Ojca, te dzieła, które widzę u Ojca, ponieważ On mnie miłuje i pokazuje mi te dzieła, ja chcę je czynić, ja je czynię. Wcześniej Jan mówi, że nic człowiek nie może wziąć prócz tego, co jest z nieba. To jest ta relacja. Kiedy my jako nowe stworzenie zaczynamy rosnąć, zaczynamy wzrastać i wszystko jest dobrze i w porządku do momentu, kiedy patrzymy na swojego Ojca, kiedy w Niego się wpatrujemy i On mówi, dzisiaj pójdziesz i tam, to zrobisz. On stawia okoliczności, On stawia ludzi na Twojej drodze, którym możesz o Nim powiedzieć, którzy zobaczą Twoją relację z Nim. Kościół musi mieć relację. Kościół to musi być żywa relacja. Ja się cieszę z tego, co brat Wiesław tu dzisiaj powiedział. I muszę to powiedzieć też kiedyś u nas w zborze. Że dzisiejsze nabożeństwo będzie inne niż tamte, które były. Bo to jest żywa relacja. Bo dzisiaj jest nowy dzień i dzisiaj patrzę w oczy Ojca i czekam, co On mi dzisiaj powie. A więc ten wzrost... To był taki wstęp do tego słowa, które już tutaj czytacie. Poślę też przed Tobą szerszenie, które wypędzą Chiwijczyków, Kananejczyków, Hetejczyków przed Tobą. Nie wypędzę go przed Tobą w jednym roku, aby ziemia nie stała się pustkowiem i nie rozmnożył się zwierz dziki przeciwko Tobie. Powoli będę ich wypędzał przed Tobą, aż się tak rozmnożysz, iż będziesz mógł objąć tę ziemię w dziedzictwo Twoje. Przez cały czas to słowo gdzieś było w moim sercu i być może to jest do kogoś z was. Bóg ma dla ciebie przygotowane miejsce, terytorium, w które chce cię wprowadzić. On jest gotowy, żeby cię tam wprowadzić. Prawdopodobnie, jeśli tam jeszcze nie jesteś, to tylko i wyłącznie z twojego powodu. Prawdopodobnie, jeśli tam nie jesteś, to tylko i wyłącznie z tego powodu, że w ostatnim czasie jesteś zbyt obojętny i leniwy na to, żeby szukać Pana. To słowo mówi, że jeśli się pozwolisz, jeśli się rozmnożysz, musisz się rozmnożyć. Ta duchowa przestrzeń twojego życia musi się powiększyć, aby móc w to terytorium wejść. Bądźmy nowym stworzeniem, wpatrzonym w krzyż Jezusa. Bądźmy nowym stworzeniem, który chlubi się tym krzyżem. Krzyżem naszego Pana i Zbawiciela. Chciejmy ten krzyż pojmować i nie zapominać o nim. Bracia i siostry, ja wam życzę z całego serca, jako zborowi. Ja wierzę, że tak jest. Ja wiem, że tak jest. Że jesteście tymi, którzy rozmiłowali się w krzyżu Chrystusa, ale nie pozwólcie sobie tego wytargać. Nie pozwólcie się okraść. Bo diabeł dzisiaj robi wszystko, żeby nie było mowy o krzyżu, żeby nie było mowy o opamiętaniu. Jeśli apostoł Paweł, który był daleko bogatszym człowiekiem, pewnie niż nie jeden z nas, nie bogatszym w pieniądze, w majątki. Mówi, że to wszystko staje się śmieciem. To co my mamy powiedzieć? Ja chcę dojść do tego miejsca, gdzie będę mógł mówić o krzyżu Golgoty, po to, żeby ludzie do tego krzyża przychodzili. Coś jest nam obiecane. Mówi o tym kolejny werset. Mówi apostoł Paweł, ważne jest jedynie to. Bracia, siostry, on nie spekuluje. On nie mówi chyba. On nie mówi może. On jest pewny i mówi, ważne jest jedynie to, żeby być nowym stworzeniem. Na wszystkich tych, którzy będą się trzymać powyższego stwierdzenia. W tym momencie chcę się zatrzymać, bo to słowo Bożego stwierdzenia, zasady, to jest użyte słowo kanon. A kanon to nic innego jak norma, jak pewien model, wzór, kiedyś pręd mierniczy. A więc jest to bardzo ważne. To jest zasada, której my musimy się trzymać. W Biblii Gdańskiej jest użyte słowo tego sznuru, według tego sznuru postępować. A więc idąc za tym sznurem, gdzieś do czegoś dojdziemy. Jeśli tego sznuru będziemy się trzymać, mocno trzymać, to gdzieś dojdziemy, nie gdzieś. Na tych wszystkich, którzy tej zasady, tego stwierdzenia będą się trzymać, i na cały Izrael, niech stąpi pokój i miłosierdzie. Ja nie muszę dzisiaj nikomu mówić, że świat jest pełen niepokoju. Jeszcze dobrze, nie kończą się jedno informacje, nie gasną, a już słyszymy nowe. Jeszcze dobrze, nie wygasła informacja o Grecji, a już słyszeliśmy o kolejnym kraju. Jeszcze nie otrząsnął się świat z tego, co stało się w Japonii, a już słyszymy o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. I ludzie się dziwią i mówią, ten tak mocny kraj. Ależ ile to niesie niepokoju, ile trwogi. Ja nie powiem dla świata, ale ile wśród wierzących, wśród chrześcijan. Co będzie? Co się stanie? Co będzie ze mną? Co będzie z moją rodziną? Co będzie z moimi dziećmi? Otwórzmy drugi list Piotra. Będę chciał powoli kończyć, żebyście może mnie jeszcze kiedyś zaprosili. Chociaż przyszła mi też taka myśl, żeby to pierwotne kazanie wygłosić. Drugi Piotra, trzeci rozdział. Może taki troszkę dłuższy fragment przeczytamy. Od 9 wersetu, 3 rozdział, 2 Piotra. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do opamiętania. Dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Bracia i siostry, tu są nam objawione pewne fakty. Świat się boi, świat drży, ale my wiemy, do czego to prowadzi. To, co dzieje się na świecie, wiemy, do czego prowadzi. Prowadzi to do tego jednego dnia, kiedy Pan pojawi się i przyjdzie zabrać Kościół. Wtedy już nic nie będzie miało znaczenia. Dom, który budujesz, mam dla ciebie dobrą wiadomość. Spłonie. Jak to jeden klient mój powiedział ostatnio, wybaczcie za to słowo, bo remontuje swój dom i powiedział, to jest moja krwawica do końca życia. Bo wziąłem na niego kredyt. Chcę ci powiedzieć, twój dom spłonie. Ja sobie tego nie wymyśliłem i nie mówię ci to po to, żebyś się dzisiaj bał. Mało tego, twój najnowszy model Passata też spłonie. Więc nie pozwól, żeby twoje serce zostawało w tym Passacie. Nie pozwól, żeby twoje serce zostawało w tym domu. Trochę żałuję, bo kupiłem sobie ostatnią gitarę i nie wiem, jak ją przemycić do nieba. Jest taka fajna, ale też spłonie. Tomek, ty masz kilka gitar na pewno. Spłoną. Dobrze, że o tym wiesz. Wiecie, ja ostatnio, kiedy głosiłem u nas, a wiecie może nie wszyscy, że remontowaliśmy salę. Zapraszam. Mamy piękną salę wyremontowaną, ale wiecie, kiedy ostatnio usługiwałem, powiedziałem siostry i bracia, chcę was uświadomić, ona spłonie. To jest Ewangelia. To jest Ewangelia sukcesu. Ona spłonie. Ale to coś nam mówi. Żebyśmy naszą uwagę skierowali w odpowiednim kierunku. I dlatego apostoł Paweł mówi, jeśli mam się czymś chlubić, to właśnie krzyżem. Jeśli mam chwycić jakiś sznur, żeby za nim iść, to właśnie tej zasady, żeby być nowym stworzeniem. Bracia i siostry, chcę wam powiedzieć coś. Wy nie musicie być mega kościołem, żeby mieć mega oddziaływanie. Bo Boże Słowo w którymś miejscu mówi, że jedna osoba, jeden człowiek idzie na 100, a 100 na 1000. Możesz być postacią, która wpłynie w niezwykły sposób. Jak to dzisiaj mój młodszy syn powiedział, na miasto Jastrząb. Pozwólcie, że jedną myśl jeszcze z tego trzeciego rozdziału i też odnośnie, przenosząc to tutaj z listem do Galacjan, kiedy to słowo mówi, że dla tych wszystkich, którzy trzymają się tej zasady, żeby być nowym stworzeniem, żeby być świeżym ciągle na nowo, w relacji z Bogiem, patrzącym w jego oczy, naśladującym Go, że zagwarantowany nam jest pokój i miłosierdzie. Pokój na dziś, a miłosierdzie na sąd. Miłosierdzie na moment, kiedy On przyjdzie. Chciałbym, żebyście pamiętali, że to jest mowa o krzyżu. To jest mowa o krzyżu. Bo w tym jednym z tych nowszych tłumaczeń troszkę inaczej jest to oddane. Dlatego, kochani, w oczekiwaniu tych wydarzeń. Oczekujemy tych wydarzeń. Kto ich nie oczekuje? Ja oczekuję Dnia Pańskiego. Ja chcę, żeby On już przyszedł. Ja tęsknię za Nim. I rano wstaję i mówię, jeszcze Cię nie ma? O, no to idę do pracy. Nie ma wyjścia. Dlatego, kochani, w oczekiwaniu tych wydarzeń postarajcie się, aby On mógł was zastać pełnych pokoju. On, kiedy przyjdzie, będzie chciał zobaczyć, że ty jesteś pełen pokoju. On kiedy przyjdzie, chce zobaczyć Ciebie, który już ma wzniesioną głowę. Już patrzy na tego ukrzyżowanego, ale tego, który zmartwychwstał. On nie chce zobaczyć Ciebie, który jeszcze gdzieś biegnie do banku, jeszcze gdzieś to, jeszcze to. Nie będzie na to czasu. Pełnych pokoju. Jakże trudne to jest w dzisiejszym świecie, być pełnym pokoju. Ale On, który jest źródłem pokoju, chce ten pokój przelewać do naszych serc. Nie dajmy się wciągnąć w ten wir. Nie dajmy się wciągnąć Kościele Chrystusa w to, co dyktuje świat. Paweł powiedział, świat jest ukrzyżowany. Świat nie ma mocy. Świat nie ma żadnej mocy, żeby mieć na ciebie wpływ. Jesteś nowym stworzeniem. Masz władzę Chrystusa, masz Jego autorytet. Jeśli tylko pozostaniesz w cieniu krzyża, jeśli tylko pozostaniesz wpatrzony w Jego oczy, świat nic nie zrobi, żeby owładnąć twoje serce. Ja wiem, te nasze pragnienia, te nasze pożądliwości, te reklamy, które mówią, czego jeszcze nie masz, a co mógłbyś mieć. Nie dajmy się w to wciągnąć. Chciejmy być znalezieni bez skazy, bez nagany, pełni pokoju. Czy wszyscy, którzy są na tym miejscu, rzeczywiście i naprawdę i szczerze, czy byliście już pod tym krzyżem? Czy stanęliście pod tym krzyżem? Czy wracacie do tego krzyża? Pan przychodzi. I to jest dobra wiadomość. Pan przychodzi, aby nas zabrać. Pomódlmy się. Panie, nie wypowiemy tych słów i ciężko jest nam nawet modlić się wobec tego, co Ty dałeś, wobec krzyża, wobec tego, że Ty chciałeś, aby człowiek mógł stać się w końcu nowym stworzeniem, aby człowiek w końcu mógł stać się kimś, kto bez przeszkód może patrzeć w Twoją twarz. Panie, my modlimy się. Spraw to w nas, daj nam tą moc. Ty ją dałeś, ale daj, abyśmy z niej korzystali, abyśmy ją wzięli do życia. Moc Twojego Ducha, moc krzyża, moc Słowa. Abyśmy nie uwikłali się w ten świat, nie dali się wplątać w intrygi tego świata. Ale byśmy byli oddzieleni, bez skazy i bez nagany. Panie, ja jestem Ci wdzięczny, że dziś na tym miejscu mogłem i to słowo przekazać. I proszę Cię, Panie, proszę Cię, niech ono wyda owoc. Niech ono wyda owoc stukrotny, tu w tym zborze, w tym miejscu. Panie, ja modlę się, aby te miejsca, które masz przygotowane dla tego zboru, a może masz przygotowane dla którejś z tych osób, które tutaj siedzą, abyś, Panie, wprowadził ten zbór w te miejsca. To, co masz przygotowane. Ale najpierw spraw, aby się rozrastali jeszcze bardziej. Aby to ziarenko gorczycy stało się potężnym krzewem jeszcze bardziej, aby mogli wejść na ten teren i zabrać go w posiadanie. Choć, Panie, nie wiem, co dokładnie to dzisiaj znaczy, ale Ty wiesz. Dziękuję Ci, Panie, za Twój krzyż. Dziękujemy Ci za Twój krzyż. Chcemy się nim chlubić. Chcemy o nim pamiętać. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Niech wam Pan błogosławi. Bardzo wam dziękuję. No i oczywiście pozdrowienia przysyłam z Ustronia, bo bym zapomniał. I chętnie zabiorę, chociaż nie będzie mnie tam teraz. Wybieramy się też na Brzeżawę. Tam zbór obchodzi 80. chyba trzecią rocznicę. Mój dziadek ostatnio 7 miał 90 lat i też kończy swoją służbę pastorską. Jeśli pozwolicie, też zabiorę pozdrowienia. Myślę, że oni się bardzo, bardzo cieszą. Jest tam ich niewielu, ale z wszystkich takich wiadomości bardzo się cieszą. Niech was Bóg błogosławi i to słowo niech się wzmacnia was. Badajcie je, szukajcie tego krzyża i nie pozostawiajcie go.